Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszej cyklicznej audycji zatytułowanej Świadkowie Miłosierdzia. Na dzisiejszy wieczór, w trzeci piątek miesiąca listopada, pragnę przywołać na pamięć osobę tutaj znaną dla naszego miasta Kalisza, panią świętej pamięci już Elżbietę Szmaję, która zmarła 30 maja 2008 roku, mając 61 lat, z tego co mogłem się dowiedzieć. I rzeczywiście w tym temacie Świadkowie Miłosierdzia Bożego myślę, że bardzo mocno się wpisuje swoją działalnością. Była też parafianką naszego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zaangażowana w Caritas parafialną, w Caritas diecezjalną, wspomagała księdza Infłata Bogumiła Jóźwiaka, uczestniczyła w bardzo wielu różnorakich zaangażowaniach i dziełach, o czym powiadomią tutaj poprzez tą dzisiejszą audycję nasi goście, pani Maria Wyklińska, jak i również pani Iwona Płocińska i też znany dla nas z anteny pan Paweł Pawlaczyk. Oddaję naszym tutaj paniom i panu Pawłowi głos, żeby tą świetlaną postać dla naszego środowiska, dla naszej parafii i miasta przybliżyły. Więc panią Marię proszę bardzo na początek.
Jest mi bardzo trudno mówić o Eli, bo była dla mnie nie tylko koleżanką, ale przyjaciółką na dobre i na złe. Ceniłam ją za to, że była osobą wierzącą, należała do wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii Miłosierdzia Bożego, a także do grupy modlitewnej czwartkowej przy kościele ojców jezuitów. Ela była osobą pokorną, ciepłą, serdeczną, spokojną, otwartą na los drugiego człowieka, a zwłaszcza na dzieci specjalnej troski i młodzież. Zawsze aktywna, uśmiechnięta, znajdowała czas dla każdego. Kochała swoją pracę w szkole, prowadziła drużynę nieprzetartego szlaku i organizowała czas wolny dzieciom. Chciała obdarzyć je ciepłem i miłością, jak sama mówiła. W stanie wojennym włączyła się w pracę akcji charytatywnej przy kościele ojców jezuitów. Swoim życiem dawała świadectwo, jak kochać Boga, bliźniego i ojczyznę. Będzie dla wszystkich, którzy ją znali, osobą wyjątkową. W czasie stanu wojennego Ela wyszukiwała osoby, które potrzebowały pomocy i z darów, które przychodziły do ojców jezuitów, rozdawałyśmy je potrzebującym.
Panią Iwonę teraz proszę.
Ja chcę powiedzieć, że Ela całe swoje dorosłe życie pracowała jako nauczycielka w szkole specjalnej. Mogę zaświadczyć, że wielokrotnie słyszałam, z jaką miłością i troską mówiła o swoich uczniach. Przez wiele lat organizowała obozy harcerskie dla tych dzieci w stanicy na Szałę. Corocznie organizowała wyjazdy do wrocławskiego zoo. Zbierała wtedy najbiedniejsze dzieci z okolicy. Dwukrotnie brałam udział w takich wyjazdach i muszę przyznać, że były bardzo udane. Sprawiały dzieciom wielką radość. Mogę powiedzieć, że sprawianie radości, dawanie miłości i swojego wielkiego ciepła, jakie miała w sobie, bezgraniczna praca na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los, to właśnie była Ela. Ale nie tylko. Gdyż dla nas dorosłych też była wielkim wsparciem. Można było do niej dzwonić lub przyjść każdego dnia, nawet w nocy. Jeśli się tylko wspomniało, że coś jest potrzebne, na głowie stawała, żeby to zdobyć. Mogę też powiedzieć, że była przyjacielem naszej rodziny. Moje dzieci ją uwielbiały. Pamiętam, jak któregoś dnia, bardzo późno wieczorem, wracałyśmy ze wspólnej Eucharystii. Ela odprowadziła mnie i weszła do nas na chwilę na herbatę. Była już bardzo zmęczona i wtedy moje małe dzieci zaproponowały jej zabawę w chowanego. Podziwiałam Elę. Wstała i się z niej zbawiła, umiała się schować, coś tam wymyślić, było wiele radości. Ela nigdy nie wydziwiała, nie gorszyła się, nie uważała, że ją ktoś naciąga czy wykorzystuje. Jeśli widziała, że jest potrzebna pomoc, to ją niosła. Umiała cierpliwie słuchać. Miała taki dobrotliwy uśmiech, którym dodawała otuchy. Nie gardziła nikim, pochylała się nad każdym. Byłam świadkiem, kiedy przed blokiem leżał pijany mężczyzna. Zebrała się grupa ludzi i chcieli zawołać policję. Ela zapanowała nad nimi, ktoś jej tam pomógł usadzić tego pana na ławce. Nadeszła sąsiadka, która rozpoznała tego pana, poprosiła jego synów i ci synowie zabrali go do domu. W ten sposób uniknął bardzo kłopotliwej dla niego pewnie wtedy sytuacji. Bardzo lubiłam, kiedy do nas przychodziła, wnosiła pokój, radość, dobrotliwy jej uśmiech sprawiał, że czułam się lepiej. Siedziała na chwilę na małej kawie czy herbacie i leciała dalej, wiecznie zapędzona w niesieniu pomocy, zawsze z torbami i siatkami pełnymi dla potrzebujących.
Bardzo dziękujemy pani Iwonie za to świadectwo też, bardzo piękne, głębokie. Pan Paweł Pawlaczyk z reguły tutaj trochę występuje w innej roli w tym radiu, ale dzisiaj bardzo się cieszymy wszyscy, że też chce nam towarzyszyć jako też ktoś, kto przybliży nam tą postać świętej pamięci pani Elżbiety Szmaj. Bardzo prosimy pana Pawła, aby może to wszystko jakoś pięknie podsumował.
Związki pani Elżbiety Szmaj z moją rodziną zaczynają się gdzieś na początku lat 60. Wtedy moi świętej pamięci rodzice działali aktywnie w kaliskim harcerstwie i właśnie wtedy poznali panią Elżbietę. Potem, no, głównie z przyczyn politycznych, rodzice tą działalność harcerską na pewien okres zaniechali. Natomiast no, zaprzyjaźnili się z panią Elżbietą. No, ta przyjaźń była na tyle głęboka, że kiedy ja się urodziłem w 69 roku, to pani Ela została moją matką chrzestną. Pani Ela nigdy nie założyła rodziny, natomiast była osobą niesłychanie towarzyską, niesłychanie lubianą i miała całą armię chrześniaków. Ja byłem jednym z nich i no, była taką matką chrzestną, jaką sobie można tylko wymarzyć. Nigdy nie zapomniała o żadnych urodzinach, imieninach, Dniu Dziecka, Bożym Narodzeniu. I to nie tylko wtedy, kiedy miałem lat 5, 10, 15, ale nawet jak już byłem pełnoletni. To w dalszym ciągu to był ktoś, kto przychodził i się o mnie pytał, kto najpierw dawał mi zabawki, potem wsuwał mi kopertę, mimo że miałem świadomość, że na tej liście tych chrześniaków pani Eli jest wiele nazwisk, ja nie jestem jedyny. To było zupełnie niezwykłe, przy czym pani Ela nigdy nie była osobą bogatą. To nie był człowiek, który miał jakąś fortunę, ale zawsze miała serce otwarte dla innych i między innymi dla mnie. Tak jak tu mówiły panie przed chwilą, to była osoba, która nie wiadomo skąd brała ten czas, że miała go dla wszystkich. Pamiętam, jak się czekało, kiedy pani Ela przyjdzie i zawsze się śpieszyła i zawsze był taki niedosyt, że była tylko pół godziny, była godzinę, że była półtorej godziny, że przyszła po 2 miesiącach, a nie przyszła częściej. Była też taką osobą, która nigdy nie narzekała. Tak jak tu panie mówiły, pani Elżbieta pracowała w szkole specjalnej z dziećmi trudnymi, jeździła z nimi na obozy i bardzo często o tym mówiła, ale to nigdy nie były rozmowy w stylu, że ktoś jej tam przeszkadza, ktoś sprawia kłopoty, że jacyś rodzice są trudni i tak dalej. To zawsze było biedni ci rodzice i to było zupełnie niezwykłe. Była też taką osobą, która nigdy o nikim nie mówiła źle. Tak jak tu panie mówiły, w stanie wojennym pani Elżbieta bardzo zaangażowała się w pomoc osobom represjonowanym, internowanym. Wtedy Kościół Ojców Jezuitów stał się takim głównym punktem oporu w Kaliszu. Msze za ojczyznę, wystawy. No, to było takie miejsce, gdzie ci wszyscy ludzie niepokorni się gdzieś tam gromadzili. I tam też była właśnie pani Elżbieta, dzieliła tą swoją aktywność między parafie, gdzie była bardzo aktywna, no i właśnie klasztor Ojców Jezuitów. Ale nawet wtedy ja nigdy nie słyszałem, żeby o jakimś komuniście, działaczu partyjnym. Pani Elżbieta powiedziała coś źle. Nawet mnie to, powiem szczerze, wtedy denerwowało. Byłem takim nastoletnim, zbuntowanym młodym człowiekiem, który bardzo, mówiąc delikatnie, nie lubił tych, co rządzą Polską. I mnie to denerwowało, że nawet jakiś tam pierwszy sekretarz, jakiś tam funkcjonariusz To nie był zły człowiek. Zresztą pani Elżbieta miała taki dziwny dar, że potrafiła z wszystkimi rozmawiać. Czyli mimo, że była bardzo zaangażowana po tej stronie opozycyjnej i solidarnościowej, to równocześnie potrafiła rozmawiać z działaczami partyjnymi, z ludźmi po drugiej stronie. I to zawsze był dla niej człowiek. Czasem zagubiony, czasem służący złej sprawie. No to zawsze był człowiek. I to było takie też no, zupełnie niezwykłe doświadczenie. Tak jak też panie tutaj wspominały, jeden ten charyzmat pani Elżbiety to jest ta praca z młodzieżą, trudną młodzieżą, dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. To też była osoba niezwykle otwarta na osoby potrzebujących. Ja pamiętam, jak wielokrotnie opowiadała o różnych właśnie takich osobach. No ktoś ze mną powiedział, przecież to alkoholik stary, przecież to ktoś taki no degenerat, prawda? A to zawsze był ktoś biedny. To zawsze był ktoś, komu należało pomóc. I tutaj pamiętam, że właśnie w parafii z księdzem Jóźwiakiem pani Elżbieta bardzo blisko współpracowała. Była też, z tego co pamiętam, taką osobą, która współtworzyła neokatechumenat, bo to był pierwszy neokatechumenat chyba w naszym mieście, ten, który powstał właśnie przy tutaj parafii Miłosierdzia Bożego i też pani Elżbieta była bardzo zaangażowana. Pamiętam również, że jak sprowadzono obraz Pana Jezusa Miłosiernego do jezuitów i tam ojciec Pałubicki, z tego pamiętam, był bardzo zaangażowany, to też właśnie pani Elżbieta ściśle z ojcem Pałubickim tutaj współpracowała. I tak jak tutaj panie mówiły, to był człowiek, który nigdy się nie użalał nad sobą, był do końca aktywny i to był taki szok, ta wiadomość, że pani odeszła. To był ktoś, kto odszedł w biegu, w marszu. Czasem jest tak, że ludzie słabną, widzimy wszyscy, że chorują, zmagają się z cierpieniem. A to był szok taki. Nagle no, ktoś taki odszedł. Pamiętam pogrzeb na cmentarzu Tynieckim i niesamowita liczba osób. To było niezwykle. Ja już mówiłem, że pani Elżbieta nie założyła rodziny, a mnóstwo ludzi przyszło. Mnóstwo ludzi płakało. Mnóstwo ludzi odczuwało tą stratę jako stratę kogoś bliskiego, kogoś bardzo bliskiego. I ten pogrzeb na tej skarpie Tynieckiej, no też takim był niezwykłym świadectwem. Świadectwem, jak jeden człowiek może zrobić wiele dla innych i jak ci ludzie czują się osieroceni po odejściu, no właśnie, pani Eli.
Piękne te słowa. Myślę, że jeszcze tutaj, jeśli byście chcieli coś dopowiedzieć, bardzo pięknie. Ja tylko powiem, może ktoś tym naszym słowem będzie zachęcony, aby jakieś świadectwa, a na pewno jest ich bardzo wiele, spisać te świadectwa i może też przynieść do parafii Miłosierdzia Bożego, do kancelarii. Tak samo was tutaj, drodzy państwo, którzy przybyliście, gdyby tutaj te wypowiedzi jakoś odporządkować, macie jeszcze różne inne, może wycinki z prasy, czy to, co się gdzieś o pani Eli ukazało. No, bo ksiądz biskup ordynariusz po wizycie ad limina apostolorum no, zwrócił się do księży w czasie spotkania diecezjalnego, aby wyszukiwać takie postaci z naszej diecezji, porządkować ich życiorys, i też, żeby na ich temat coraz więcej wiedzieć, żeby te postaci ukazywać, żeby też je podawać do wiadomości, żeby też brać z nich jakiś przykład, no choćby to, co pan Paweł powiedział, czy panie, te różnorakie, bezinteresowne zaangażowania. Myślę, że dzisiaj tak bardzo mogą wielu zachęcić, zaprosić, że tak można też żyć, tak można funkcjonować jako w każdym powołaniu, w każdym zawodzie, a zwłaszcza osoby może samotne, czy nauczyciele, czy też osoby, które no, opiekują się, czy mają do czynienia z dziećmi, czy w tej chwili, kiedy też no, różne jest nasze podejście, no, choćby związane do różnych osób o różnym nie tylko statusie materialnym, ale także i politycznym, że często może jesteśmy dość mocno podzieleni, że tutaj pani Elżbieta może być dla nas naprawdę takim wzorem, czy też pomocą, inspiracją, jak też budować mosty, jak też od człowieka się nie oddzielać, jak tą osobę również zdobyć dla jakiejś dobrej idei, do dobrego zaangażowania. Więc bardzo tutaj dziękuję państwu, żeście zechcieli przybyć. No i też myślę, że będziemy w tej naszej audycji w trzeci piątek miesiąca z naszego terenu ukazywać takie postacie, a na pewno jest ich bardzo, bardzo wiele. Bardzo proszę, jeszcze ktoś może by zechciał coś powiedzieć.
Zawsze jak były imieniny pani Eli, no to starałem się być, mimo że studiowałem poza Kaliszem, no i złożyć życzenia. I to też było takie niesamowite doświadczenie, bo to był tłum ludzi. Co chwilę ktoś wchodził, wychodził, pani Ela podsuwała jakieś tam ciasto, czy tort, herbatę. I to trwało całe dni. To były takie nieustające imieniny, bo z jednej strony tłum ludzi, który chciał przyjść tego dnia, złożyć życzenia, tego kwiatka, czy cokolwiek tutaj przynieść pani Eli w formie podziękowania, a z drugiej strony pani Ela, która no, dla każdego miała gdzieś tam kolejne krzesło, ktoś tam wchodził, ktoś tam wychodził i to tak trwało nie wiadomo jak długo, prawda? To też był taki niezwykły, z jednej strony dowód tej pamięci, tej wdzięczności w stosunku do pani Eli, a z drugiej strony ta otwartość pani Eli, prawda? Każdy był proszonym gościem, obojętnie kto przyszedł, dla każdego się to krzesło znalazło, dla każdego ta szklanka herbaty była, tak? Dla każdego to ciasto czy tort. Pani Ela też dokonała takiej rzeczy, myślę, dość niezwykłej pod koniec swojego życia, mianowicie do swojego mieszkania zaprosiła siostrzeńca z żoną.
Tak, i z dzieckiem.
Ja pamiętam, że nawet były takie osoby, które ostrzegały panią Elę. Mówiły, że to jest ryzykowne, że no nie wiadomo, jak oni się zachowają, że no różnie to bywa, prawda? No to ludzie młodzi, tutaj osoba starsza i ona to z miłości zrobiła. Miała własne mieszkanie, no nie była już osobą najmłodszą, tak? Młodzi ludzie z dzieckiem, no wiadomo, co to wszystko oznacza. To mieszkanie przecież nie było jakieś ogromne, tak? Ale to jest to właśnie otwarte serce. No ktoś nie ma gdzie mieszkać, ktoś potrzebuje pomocy. Ja mam mieszkanie, no to ja wpuszczam. Nie martwię się, co będzie za pięć, czy oni będą wdzięczni, czy niewdzięczni, jak mnie będą traktować, czy to dziecko będzie płakać, czy to dziecko będzie nie płakać. To wszystko było nieważne. To takie niezwykła właśnie otwartość na ludzi, ufność ludziom i takie no, poświęcenie bez granic, bym powiedział.
I ona dla siebie wtedy zatrzymała najmniejszy pokój, a dała im większy.
Tak, najmniejszy.
Bo to było takie małe mieszkanie dwupokojowe.
Trzypokojowe.
Tak, ale w tym malutkim pokoju mieściło się czasami 10 osób, nie?
Tak. Czas nas się dopełnia. Bardzo dziękuję za tą audycję, która nas tu też jakoś pewnie zainspirowała, aby no też jeszcze poszperać w życiorysie pani Elżbiety. Niech ona też się wstawia też za naszą parafią, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie też było powiedziane, brała udział w wspólnocie neokatechumenalnej. Może na ten temat główna inicjatorka, choćby króciutko coś na ten temat powie. To 30 lat minęło. Pani Iwono, bo pani przyniosła, zaszczepiła ten neokatechumenat. Skoro to wypłynęło. Bardzo proszę.
Ela przyszła na pierwsze katechezy i została z nami, ale ja sobie przypominam to pierwsze spotkanie Eli ze mną i z moim mężem, bo mój mąż też wtedy uczestniczył w tych katechezach i wychodziliśmy z tych katechez i Ela jakoś tak była w naszym pobliżu, ja jej wtedy nie znałam. I mój mąż powiedział wtedy do niej, witaj druhno, bo on był też harcerzem jako mały chłopiec i pamiętał Elę. Jeszcze opowiadał, jak podczas jakiegoś tam warty nocnej, jak będąc małym chłopcem, ona przyniosła mu jakąś gruszkę, żeby sobie zjadł w nocy. I ona była bardzo wzruszona, bo ona już nie pamiętała. No mój mąż miał wtedy 30 parę lat, więc ona już nie pamiętała, że to jest właśnie on. I była bardzo wzruszona, jak on do niej powiedział, tutaj w druhno, że ją pamięta. Nie? To takie było fajne.
No skoro może te wspólnoty, jest tych wspólnot w naszej parafii wiele, między innymi też te wspomniane katechezy, które też na pewno poszerzają serce, będą też gdzieś w okresie Wielkiego Postu głoszone, już o nich mówimy. Ale chcę w tym miejscu jako proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego bardzo podziękować wszystkim, zwłaszcza tym, pewnie już około 300 osobom, które od 16 września z inicjatywy i pomysłu księdza biskupa ordynariusza Damiana Bryla no, włączyli się w nasze to piękne dzieło Kaplicy Wieczystej Adoracji. To jest rzeczywiście wielki dar dla naszego miasta, nie tylko dla parafii, nie tylko dla dekanatu, bo są osoby, które dojeżdżają już nie wiadomo skąd, zwłaszcza tym, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tej kaplicy, tą jedną godzinę, czy w dzień, czy w nocy dają jako strażnicy Eucharystii, to bardziej Pan Jezus nas pilnuje, tak, ale dzięki tym osobom no, przychodzą inni, wiedzą o tym, że o każdej porze dnia i nocy, a są takie osoby, które może czasem z różnych spraw mają no, tyle na głowie, że w nocy przyjeżdżają, czy w dzień, czy kiedy tylko mogą. No i zawsze ta kaplica jest już zapełniona, więc bardzo za to dzieła Pana Boga wielbimy i tym wszystkim, którzy to dzieło inicjowali, choćby panu Mateuszowi Marszałowi, tym z Poznania jako inicjującym to wydarzenie, ale można w każdej chwili dojść, dopisać się, bo z reguły zawsze no, ktoś tam wypadnie z racji choroby czy losowych. Na ten moment jest kilka godzin, już może nie pamiętam dokładnie, które, ale w ogłoszeniach naszych tam wybrzmiewa to, jeśli ktoś by chciał wejść, serdecznie zapraszamy. Niech Pan Bóg będzie za to uwielbiony. Wiemy, że to nasze sanktuarium zadziwia, no nie tylko pod względem też duchowym, wiadomo, też wielu osób tego szuka, ale także i pod względem konstrukcyjnym, architektonicznym stał się ten kościół zabytkiem latem. Nawet w raporcie na 2023 rok został wymieniony jako jedna z pereł architektury polskiej pośród takich budowli jak Wawel, jak katedra w Gnieźnie, czy kolegiata w Tumie, czy jeszcze w Krzeszowie, czy też wiele innych jeszcze okazałych bardzo historycznych zabytków i pomników naszej kultury. Też na 31 pozycji, na jednej z kart tej książki wydanej przez KAJ jest nasze diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, co jest też dla nas jakąś radością, ale też i zadaniem, gdyż chcemy też szukać możliwości, aby to miejsce no, oddawało taką przestrzeń i materialną, ale no, po to, żeby duchowo tam z Panem Bogiem się spotykać. Za tą dzisiejszą audycję bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.